Gość Radia Gdańsk.
A dziś w naszym studio Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej, z którą rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani minister, chciała pani do szkół wprowadzić szkolną prokuraturę do tropienia anonimowych donosów?
Nie, chciałam wprowadzić prawa i obowiązki ucznia w jednym miejscu, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, jakie uczniowie mają prawa, jakie mają obowiązki, żeby konflikty właśnie nie trafiały do kuratoriów, a były rozwiązywane bardzo często na poziomie szkoły.
Bo taki argument między innymi pojawił się przy wecie, przy prezydenckim wecie dotyczącym tej ustawy. Podobno ministerstwo jakiś plan B szykuje.
Oczywiście, że szykujemy plan B, ale jednak muszę odnieść się do weta. Znowu ludzie pana prezydenta i pan prezydent wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia. Rzecznicy praw ucznia funkcjonują od dawna w województwie lubelskim. Są na poziomie szkół i na poziomie kuratorium też mieli regularnie wsparcie. I dzięki temu też szkoły i nauczyciele, którzy byli tymi rzecznikami i wspierali młodzież, mówią znacznie mniej konfliktów. Znacznie większy porządek, prawa jasno opowiedziane, zrozumiałe. To próbowałam wprowadzić ustawą. Skoro pan prezydent znowu takie, moim zdaniem, trochę złośliwe weto. Szczególnie, że pan prezydent przecież powołał sobie Radę Młodzieży. Wśród kilkudziesięciu różnych gremiów i doradców, które ma Radę Młodzieży, bardzo wielu z tych młodych ludzi opowiadało się za tym, że powinien być rzecznik praw uczniowskich. A pan prezydent znowu młodych potraktował jako fasadę wyborczą, dekorację i nie wsłuchał się w taki poważny głos. Młodzi ludzie potrzebują instytucji, potrzebują rozumienia prawa i potrzebowali rzecznika. I ja im obiecuję, rzecznika praw uczniowskich będziecie państwo mieli.
To jak ten plan B będzie wyglądał? To będzie jakaś nowa próba ustawy, czy jakieś rozporządzenie będzie pani szykować? Jak to w szczegółach ma być zrealizowane?
Nie będę kolejnej ustawy składać, no bo widać, że tam nikt u pana prezydenta nie czyta, nie rozumie. Więc przygotujemy to w taki sposób, żeby to było skuteczne i żeby rzecznicy realnie funkcjonowali. Już dzisiaj funkcjonują w wielu miastach przecież rzecznicy praw uczniowskich. Myślę, że i na poziomie kuratorium, i na poziomie centralnym ten rzecznik pojawi się. Będę państwa też informować w momencie, kiedy będziemy w 100% gotowi do ogłoszenia planu B.
Czyli nie dzisiaj, rozumiem jeszcze.
Nie dzisiaj, panie redaktorze.
A przed 1 września?
Koniecznie przed 1 września.
Czyli ta zmiana będzie jedną z tych zmian, które od nowego roku wejdą w jakiś sposób w praktyce?
W praktyce taki rzecznik praw ucznia pojawi się. Myślę, że do 1 września wyrobimy się z całymi procedurami. No i tak, to jedna z tych rzeczy, ale od 1 września tak naprawdę duża zmiana.
Ja wiem, zaraz będę o to pytał, ale po kolei.
Tak, dobrze, może. Już, panie redaktorze.
Nie ma wątpliwości co do tego, że od 1 września będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach, w szkołach podstawowych?
Nie mam wątpliwości. Tu właściwie cały parlament głosował za tą ustawą. Zresztą z uwzględnieniem licznych poprawek, w tym poprawek ze strony PiS, ustawa została przyjęta, więc tu uważam, że jest powszechna zgoda, żeby chociaż ten drobny krok w kierunku symbolicznej higieny cyfrowej wykonać. To jest krok bardziej edukacyjny niż realnie zmieniający uzależnienie młodych od smartfonów, od aplikacji. Bo tak naprawdę w szkołach korzystają z telefonów znacznie mniej. Ale to jest przyzwyczajenie do higieny, ale też porządek w szkołach. Czyli no jednak nauka tego, że telefon nie służy do zabawy, do rozrywki, a bardzo ważne są kontakty między młodymi ludźmi. Zresztą w ponad 50% szkół taki zakaz używania smartfonów lokalny istniał.
A łatwiej to będzie wytłumaczyć uczniom czy rodzicom?
Myślę, że tu wszyscy chcą tego zakazu i że rodzice też rozumieją, bo wielkim wyzwaniem dla rodziców często jest to, widzą uzależnienie dzieciaków od smartfonów, widzą, że ich syn czy córka godziny spędza na telefonie, ale brakuje im często siły, determinacji, argumentów. My te argumenty dostarczymy. A plan też jest taki, żeby od 1 września, czyli kiedy zacznie się rok szkolny, te pierwsze zebrania z rodzicami też były między innymi poświęcone temu, jak ten zakaz ma funkcjonować, ale też zasadom higieny cyfrowej. Więc i rodzice dostaną wsparcie. Młodzież w połowach szkół to już funkcjonuje ten zakaz, ale wiadomo, że ma zawsze największy opór będzie ze strony dzieci, uczniów
po prostu,
i uczennic,
tak?
Że mają nie używać telefonów, ale to też tylko pokazuje skalę uzależnienia.
Czyli to będzie też na wywiadówkach, że tak powiem, tłumaczone? Takie jakieś wytyczne będą?
Tak, przygotowujemy materiały, żeby nauczyciele mogli rozmawiać z rodzicami, żeby mieli te dodatkowe argumenty i takie materiały zostaną przekazane.
To jakie kolejne zmiany od 1 września, bo jest ich rzeczywiście sporo. Która jest najważniejsza?
Reforma Kompas Jutra. Od 1 września w klasach pierwszych, klasach czwartych szkół podstawowych. To jest bardzo duża praca, ostatnie kilka lat pracy resortów. Szerokie konsultacje, zresztą żeśmy ostatnio też, jak pan redaktor doskonale wie i państwo, mam nadzieję wiecie, spotykali się z nauczycielkami, nauczycielami, ponad 90 spotkań ministra i wiceministrów z nauczycielami, żeby opowiedzieć im o tej reformie.
I czasami trochę emocji na tych spotkaniach.
Zawsze emocje na spotkaniach, ale nie co do zasady dotyczące reformy, dlatego, że reformę, którą przygotowaliśmy we współpracy z nauczycielami, bazując na ich najlepszych praktykach. Co ona wnosi? Więcej praktyki, czyli nie tylko bardzo wysoka teoretyczna wiedza, ale przełożenie na praktyczne życie, a więcej doświadczeń, nacisk na sprawczość i nacisk na komunikację. My żyjemy w świecie pełnym nowych wyzwań. Sztuczna inteligencja być może zmieni totalnie rynek pracy, a my się też na to musimy przygotować i wiemy, jakie kompetencje są kluczowe. To jest sprawczość, to jest zdolność krytycznego myślenia, to są umiejętności komunikacyjne, umiejętności matematyczne. Kolejna nowa rzecz, 12 tysięcy laboratoriów AI w polskich szkołach, czyli duże, solidne przygotowanie na tę technologiczną rewolucję. I te laboratoria będą wykorzystywane nie tylko do nauki informatyki czy obsługiwania tych narzędzi, ale do wykorzystania w innych przedmiotach. Więc będzie można wykorzystać i przy nauce języków, i przy nauce przyrody, ale też właśnie oswojenie narzędzia, żeby w przyszłości mieć bezpieczny zawód.
I kto tego będzie uczył?
Nauczycielki i nauczyciele. 100 tysięcy szkoleń towarzyszy laboratorium.
100 tysięcy na 12 tysięcy laboratoriów, tak?
12 tysięcy na laboratoriów, 100 tysięcy szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli jest w tej chwili przygotowane.
I to będzie na poziomie jakich szkół?
I podstawowych, i ponadpodstawowych. Laboratoria będą w wszystkich typach szkół.
I z czasem będzie ich przybywać?
To są ze środków z KPO, laboratoria. Generalnie
to rozumiem, gminy też będą decydować o tym, tak?
One już są przyznane, te laboratoria. W tej chwili są instalowane w szkołach. Także zapraszam od września też pana redaktora do zobaczenia na Pomorzu, w których szkołach i jak wykorzystywane są laboratoria. One są ze środków KPO. Oczywiście samorządy też mają możliwość doposażania, bo to jest generalnie zadanie samorządów, ale dzięki pieniądzom z KPO, które odblokowaliśmy, laboratoria będą. Samorządy nie muszą na to wydawać dodatkowych pieniędzy. Wspieramy nauczycieli, żeby dobrze mogli przeprowadzić lekcje z użyciem nowych technologii i oprócz tych 100 tysięcy szkoleń mamy taki bardzo zresztą ciekawy, innowacyjny projekt z Centrum Nauki Kopernik, Zbadaj, gdzie ta nauka AI dla nauczycieli, takie wsparcie merytoryczne też jest, już jest to bardzo dobrze wyglądający projekt.
Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od 1 września?
Będzie.
A nie żałuje pani trochę, że nie w pełnym zakresie? Czyli, że został wyjęty ten komponent związany z...
On jest, tylko jest nieobowiązkowy. I teraz jako polityczka i człowiek o przekonaniach lewicowych, tak chciałabym, żeby zdrowie seksualne było elementem obowiązkowym. Ale z drugiej strony mam też odpowiedzialność za to, jak wygląda funkcjonowanie szkół i na jakie konflikty byliby narażeni nauczyciele wokół tego jednego komponentu. Te spotkania, które miałam z nauczycielami, ja miałam je chociażby w Lęborku, w Słupsku czy w Kolbudach, nauczyciele mówili, to jest bardzo potrzebny przedmiot, ale my nie potrzebujemy awantur. Więc jeżeli dawałam im w takiej rozmowie do wyboru, który wariant uważacie, że jest dla was najlepszy, mówili ten, który nie przynosi konfliktów, czyli rozdzielenie. Nauczyciele umieją zachęcić. I myślę, że wielu uczniów też bardzo skorzysta z komponentu tego nieobowiązkowego, ale z drugiej strony cały ten przedmiot to jest gigantyczna zmiana, bo to jest nauka dla młodych ludzi, takie przygotowanie, medycyna prewencyjna, mówią o tym lekarze. Przygotowanie do tego, jak samemu się badać, jak dbać o swoje zdrowie, jak dbać o higienę, jak dbać o zdrowe odżywianie się. jak dbać o higienę cyfrową i przeciwdziałać uzależnieniom, czyli wszystkie wyzwania współczesnego świata w jednym przedmiocie.
A wątek leczenia niepłodności też się pojawia w programie tego przedmiotu?
Oczywiście, że się pojawia.
Obowiązkowy czy nieobowiązkowy?
Nie odpowiem panu na to pytanie. W tej chwili musiałabym sięgnąć do tego, w którym momencie podstawy programowej i na którym etapie. Zakładam, że to jest końcówka szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa, ale też prowadzą to doświadczeni nauczyciele i jestem przekonana, że kiedy pada pytanie, będzie odpowiedź. Ale domyślam się, że pan nawiązuje do kolejnych niechlubnych słów biskupów.
Pytam między innymi dlatego, że właśnie głośno komentowane w mediach są słowa biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetki. Rodzice mogą podjąć metodę leczenia zwaną naprotechnologią, w dużym stopniu skuteczną, jednocześnie zgodną z nauką Kościoła. Hierarcha podkreślił też, że można z okien życia korzystać w ramach...
Różne rzeczy można robić, tylko in vitro jest skuteczne.
W ramach leczenia niepłodności?
In vitro jest skuteczne.
A naprotechnologia?
No znacznie mniej. Zresztą w czasach rządów PiS mieliśmy ten eksperyment naprotechnologiczny, a w pierwszych latach pokazywano dane, które były bardzo słabe, dotyczące skuteczności, w kolejnych przestano je pokazywać.
Od 20 do 50% w zależności od tego, kto robi badania i też środowisko naukowe mówi, że rzetelność tych badań bywa różna.
No więc, a wydajemy duże pieniądze. In vitro jest skuteczne. Dzięki rządowemu programowi kilkanaście tysięcy dzieci już się urodziło i to jest nasza wielka chluba.
A biskup Szlachetka mówi, że in vitro to jest nazywanie tego metodą leczenia niepłodności, to jest kłamliwe stwierdzenie.
Biskup Szlachetka ewidentnie próbuje zastąpić Jędraszewskiego w takich radykalnych wypowiedziach. Jeżeli Kościół się zastanawia, czemu ma tak duży odpływ wiernych, to między innymi dlatego, że dopuszcza się takich wypowiedzi. Ludzie marzą o dzieciach i wiemy, że na przykład z przyczyn cywilizacyjnych, zdrowotnych nie zawsze jest to możliwe. Kościół, który stygmatyzuje prawo do szczęśliwego rodzicielstwa, również dla osób wierzących, które przecież decydują się na in vitro, robi szkodę i tym ludziom, i samym sobie. Lata trwała walka. Myślałam, że się czegoś nauczyli. Nie, biskupi się niczego nie uczą. Wchodzą w spór światopoglądowy, ideologiczny, przeciwko swoim wiernym.
Ale zastanawiam się, jak o tym edukować i co przekazywać młodym ludziom.
Rzetelną wiedzę.
I na jakiej... Jak to w ramach podstawy programowej ująć? No bo mamy w zasadzie półtora miesiąca do rozpoczęcia roku szkolnego, a pani mi mówi, że pani nie wie do końca, czy to będzie obowiązkowe, czy nie obowiązkowe.
Ja tego nie pamiętam.
Aha, okay,
ja tego nie pamiętam. Ja nie piszę podstaw programowych, więc nie powiem panu, czy leczenie niepłodności metodą in vitro jest w komponencie obowiązkowym, czy nieobowiązkowym, ponieważ nie ja jestem twórcą podstaw programowych. Natomiast wiem, że ten temat jest ujęty. W zeszłym roku, kiedy przedmiot był nieobowiązkowy w całości, na pewno było to omawiane. Nie pamiętam, na którym etapie to jest. Sprawdzimy za chwileczkę i też damy państwu znać w komentarzu, jeśli pan redaktor pozwoli.
Oczywiście. A co z edukacją na przykład w zakresie najnowszej historii i bardzo kontrowersyjnych tematów, które też dzisiaj dzielą w jakiś sposób społeczeństwo, czyli na przykład podejście do relacji polsko-ukraińskich związanych chociażby z rzezią wołyńską.
A tu jestem jednoznaczna. Rzeź wołyńska jest faktem i trzeba o niej uczyć. Nauczyciele mają swoje doświadczenie, mają swoje umiejętności uczenia, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w podstawie programowej o rzezi wołyńskiej powinniśmy uczyć i jest wpisana w podstawę programową.
Jak pani patrzy na to, co się w rocznicę Krwawej Niedzieli wydarzyło w kontekście też pewnych podziałów i walki politycznej wprost, to nazywając i spięcia na linii premier MON, kancelaria prezydenta, chociażby związane z ekshumacjami na Wołyniu.
Ja jestem dumna z tego, że naszemu rządowi udało się doprowadzić do tego, że ekshumacje dzieją się. Kolejne rozpoczynamy też dzisiaj. Poszukiwania i ekshumacje, godny pochówek. Pamięć symboliczna i historyczna jest bardzo ważna. I dobrze jest uczciwie rozmawiać o historii. Natomiast bardzo źle też jest, że wdajemy się w przepychanki wewnętrzne, kiedy pewne rzeczy są oczywiste. Rzeź wołyńska jest faktem, Putin jest wrogiem, Ukraina jest sojusznikiem. I Ukraina też dobrze, żeby pamiętała, że spór na polu historycznym nie służy relacjom polsko-ukraińskim. Ale my będziemy wspierać wolną Ukrainę i domagać się od nich uszanowania ofiar rzezi wołyńskiej.
A w jakiś sposób to będzie przekazywane uczniom? No bo też nowy przedmiot związany z edukacją obywatelską. Jak
rozumiem, no edukacja obywatelska to już jest od ponad roku. Ona obejmuje trzy obszary, czyli i tę historię najnowszą, i historię lokalną, i historię państwa, ale przede wszystkim ma ten duży komponent obywatelski. Natomiast to, czego uczy edukacja obywatelska, to jest też umiejętność rozmawiania. Więc jestem przekonana, że wielu nauczycieli temat sporu wokół polsko-ukraińskiej debaty historycznej i tak przeprowadza.
No bo często warto uczyć na realnych, bieżących przykładach, które są najbardziej zrozumiałe.
I o to nam chodziło w edukacji obywatelskiej, żeby ona była bardzo blisko tego, co się dzieje, i żeby zostawić bardzo dużą autonomię nauczycielowi, który będzie wybierał, kiedy i o czym chce dyskutować z uczniem, jak ich przygotować do debaty. Naszą słabością też jest, że nie umiemy często ze sobą dyskutować, że polityka też pokazuje, że wykonujemy dużo ostrych, pustych gestów, a później bardzo ciężko jest wrócić do normalnych relacji. Dobrze, żeby młodzież uczyła się i debatować, i argumentować, i wychodzić ze sporów.
Tak, na koniec jeszcze, jeżeli pół minuty dosłownie mogę, bo kiedy pani została ministrą edukacji narodowej, kiedy obejmowaliście rządy jako koalicja, zapowiadała pani, że ten rok szkolny właśnie 2026-2027 będzie tym rokiem, kiedy ta realna zmiana w edukacji będzie już odczuwalna. Jest pani pewna tego?
Wiele rzeczy.
Z perspektywy czasu?
Tak, jesteśmy na to gotowi. System jest przygotowany, wchodzą duże zmiany, czyli nowa podstawa programowa i reforma Kompas Jutra, pracownie AI i te rzeczy mniejsze, czyli zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Przed nami jeszcze wiele zmian, bo nauczycielskie wynagrodzenia powinny i muszą rosnąć. I oczywiście szkoła jest dla uczniów, ale nie będzie jej bez nauczycieli. I mam nadzieję, że też nauczyciele wiedzą, że dla nas to zobowiązanie podniesienia wynagrodzeń i powiązanie ich ze wskaźnikami gospodarczymi jest wiążące.
I na tym zakończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Gość Radia Gdańsk.